Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Pełne witamin, błonnika, minerałów i antyoksydantów oraz niskiej zawartości sodu. Warzywa krzyżowe, inaczej kapustne. Ich nazwa pochodzi od kształtu płatków korony, które ułożone są na krzyżlegle względem działek kielicha i stąd pochodzi jedna z nazw rodziny krzyżowe. Dziś dowiemy się więcej na temat korzyści płynących z ich spożycia, a rozmawiać będę z dr Natalią Drabińską z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To na początek, które warzywa zaliczamy do roślin krzyżowych?
Rośliny krzyżowe, zaliczane do rzędu brassicales, czyli kapustowców, obejmują różne rodzaje kapusty, w tym kapustę białą, czerwoną, pekińską czy włoską, kalarepę, brokuły, kalafior, brukselkę, rukiew wodną, rzeżuchę, jarmuż czy rzodkiewkę oraz mniej oczywiste, takie jak na przykład rokietta siewna, czyli potocznie zwana rukolą, gorczyca czy rzepak. Ponadto do tej rodziny zaliczamy również rosnący przy drogach chwast, który dla nas nie ma większego znaczenia, jednakże jest organizmem modelowym do badań genetycznych i z łacińską nazwą Arabidopsis thaliana.
A po polsku?
Rzodkiewnik pospolity.
Aha, a dlaczego właśnie te rośliny mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie?
Warzywa krzyżowe są cennym źródłem składników odżywczych, witamin oraz makro- i mikroelementów. W roślinach krzyżowych znajdziemy polifenole, takie jak kemferol czy kwercytyna, karotenoidy, w tym luteina, beta-karoten czy zeaksantyna, które mają silne właściwości przeciwutleniające. Ponadto są dobrym źródłem witaminy C, E, witamin z grupy B oraz kwasu foliowego. Zawierają spore ilości błonnika, białka oraz minerałów, w tym żelaza i wapnia. Jednakże cechą charakterystyczną dla roślin krzyżowych jest obecność glukozynolanów, czyli siarkowych związków organicznych, które zaliczamy do grupy tioglikozydów.
Co szczególnego mają w sobie te glukozynolany?
Badania naukowe wykazały, że spożycie warzyw bogatych w te związki może mieć działanie chemoprewencyjne i częste spożywanie produktów bogatych w glukozynolany może zapobiegać rozwojowi nowotworów piersi, prostaty, płuca czy żołądka. Co ciekawe, to nie samym glukozynolanom przypisuje się właściwości przeciwnowotworowe, ale produktom ich enzymatycznej degradacji, czyli izotiocyanianom i nitrylom. Do tej enzymatycznej degradacji dochodzi podczas uszkodzania tkanki roślinnej, czyli na przykład miażdżenia, gryzienia, krojenia, co skutkuje uwolnieniem się enzymu obecnego w tkankach. Ponadto zdolność enzymatycznej degradacji glukozynolanów mają nasze bakterie w jelitach. Najsilniejsze właściwości przeciwnowotworowe przypisuje się izotiocyanianom, sulforafanowi oraz izotiocyanianowi alilu, które powstają z glukozynolanów dominujących odpowiednio w brokule oraz w brukselce. Czyli te są takie najzdrowsze. Niektóre związki nitrylowe, inaczej cyjanki, i tutaj wbrew negatywnie nacechowanej nazwie,
no
również mają właściwości przeciwnowotworowe. Dodatkowo produktem degradacji glukozynolanu, którym zawiera w swojej budowie pierścień indolowy, są indol-3-karbinol, który również ma właściwości przeciwnowotworowe, oraz produkt jego przemian, askorbigen, który jest bardzo dobrym nośnikiem witaminy C.
Czy obecność glukozynolanów to system obronny roślin?
Tak, jak najbardziej. Jest to system obronny przeciwko owadom oraz grzybom atakującym roślinę. Badania wykazały na przykład, że brzęczenie owadów, charakterystyczne dla owadów, które atakują tą roślinę, jest odbierane przez roślinę w formie wibracji i powoduje akumulację glukozynolanów w częściach narażonych na atak. I znowu nie same glukozynolany jakby mają te właściwości odstraszające, a znowu produkty ich degradacji, które są związkami o bardzo intensywnym zapachu, odstraszającym owady na przykład. I jest to ten zapach taki charakterystyczny, jak na przykład kroimy kapustę i możemy wyczuć ten zapach taki typowo kapuściany, tak? To są właśnie te związki, które mają za zadanie odstraszać właśnie te szkodniki.
Czy jedzenie warzyw krzyżowych może wyleczyć nowotwór?
Samo spożycie warzyw krzyżowych jest to prewencja, a nie leczenie. To oznacza, że warzywa krzyżowe i związki biologicznie w nich zawarte zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwór, a nie je leczą, tak? Niestety takiej mocy warzywa nie mają, ale mogą zmniejszać ryzyko oraz hamować rozwój nowotworu na bardzo wczesnym etapie.
Ryzyko zachorowania na jakie typy raka może się zmniejszyć pod wpływem jedzenia roślin krzyżowych?
Działanie przeciwnowotworowe glukozynolanów oraz produktów ich degradacji jest raczej nieswoiste, co oznacza, że działa podobnie na różne typy nowotworów. Badania dowodzą, że związki te mogą obniżać ryzyko zachorowania na nowotwory krtani, żołądka, prostaty, płuc, szyjki macicy, piersi czy jelita grubego. Hemoprewencyjne działanie spożywanych warzyw krzyżowych może być związane z różnymi procesami takimi na poziomie komórki, na przykład modulacją aktywności enzymów pierwszej i drugiej fazy detoksyfikacji. Tak? Może także wpływać na czynniki transkrypcyjne w komórce i bardzo wiele skomplikowanych procesów. I mówiąc tak bardzo skrótowo już, produkty degradacji glukozynolanów mogą wpływać na receptory estrogenowe, czyli związane z układem hormonalnym. Dlatego też przede wszystkim to działanie jest skierowane na rozwój nowotworów hormonozależnych, czyli szyjki macicy, prostaty czy piersi.
Czy to oznacza, że powinniśmy jeść warzywa krzyżowe w nieograniczonych ilościach i koncentrować się tylko na nich?
Nie. Monodieta, jak i diety eliminacyjne nigdy nie są dobrym rozwiązaniem. Poza przypadkami osób chorych, dla których taka dieta jest niezbędna i sugerowana przez lekarza. Warzywa krzyżowe, mimo szerokich właściwości prozdrowotnych, mają także swoją złą stronę. Okazuje się, że w swoim składzie zawierają goitrogeny, czyli związki wpływające na przemianę jodu w organizmie. I głównym goitrogenem jest 5-winylooksazolidyno-2-tion.
Oj.
W skrócie OZT. Będący produktem degradacji progoitryny. I w wyniku działania goitrogenów obniża się ilość jodu, co może prowadzić do przerostu prostaty oraz zaburzeń pracy tarczycy. I im dłużej ten stan się utrzymuje, tym większe jest jakby zagrożenie zdrowotne. Stare odmiany rzepaku zawierały nawet do 7% glukozynolanów, w tym tej progoitryny, oraz duże ilości kwasu erukowego, czyli innego związku uznawanego za antyodżywczy. I problemy związane z tymi związkami zostały zauważone u zwierząt gospodarskich skarmianych na przykład tym rzepakiem. I tutaj takie zmiany są dużo bardziej widoczne właśnie u zwierząt, no bo tutaj jest prowadzona ta monodieta. W przypadku ludzi jest ta dieta dużo bardziej zróżnicowana. Jednakże w tej chwili w Europie i w Unii Europejskiej i w Polsce uprawia się odmiany rzepaku modyfikowanego, takiego ulepszonego typu 00, czyli o obniżonej ilości glukozynolanów, w tym tej progoitryny, oraz obniżonej ilości kwasu erukowego. I tutaj jakby się uznaje, że rzepak dopuszczony do uprawy nie powinien mieć więcej niż 2% kwasu erukowego. Dlatego też jakby jest to bezpieczne. Ponadto dawka OZT, która jest taka niebezpieczna dla nas, to jest 10 mikromoli dziennie, tak? Więc tutaj jest bardzo dużo, to jest bardzo duża ilość wbrew pozorom, jakby porównując do tego, ile jesteśmy w stanie przyjąć, jedząc na przykład kapustę, czy brokuł, czy jakikolwiek.
To ile musielibyśmy kapusty
bardzo
zjeść?
Bardzo dużo, bardzo dużo.
No na szczęście się nie da.
Nie da się, tak. Więc tutaj jak najbardziej, jeżeli prowadzimy dietę zbilansowaną, nawet codzienne spożycie warzyw krzyżowych na pewno nam nie zaszkodzi. Ponadto innym problemem związanym ze spożyciem warzyw krzyżowych jest duża ich zawartość FODMAP, czyli fermentujących oligo, di i monosacharydów oraz polioli. Dlatego u osób wrażliwych na FODMAP mogą wystąpić takie objawy ze strony na przykład układu pokarmowego, jak wzdęcia, zaparcia, które na przykład bardzo dużo osób stwierdza po zjedzeniu warzyw krzyżowych.
Kapusty.
Tak. Mm. I tutaj co ciekawe, zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Uniwersytet Monash w Australii, który jest takim pionierem w badaniu FODMAP, różne części tej samej rośliny zawierają różne ilości FODMAP. I tutaj na przykład brokuł, ich badania właśnie te australijskie dowodzą, że różyczki brokuła zawierają nieduże ilości FODMAP, podczas gdy łodyga zawiera ich bardzo dużo, więc jest niebezpieczna dla osób wrażliwych na FODMAP. Dodatkowo jest na przykład taka roślina, twór roślinny bym powiedziała, krzyżówka, nazywa się brokolini. U nas nie ma to jakby polskiego odpowiednika i wygląda to jak brokuł o takich małych różyczkach, a bardzo długich łodygach. I jest to krzyżówka brokuła naszego, takiego klasycznego, który znamy, z takim brokułem chińskim. I w przypadku tego brokolini, to różyczki zawierają bardzo duże ilości FODMAP, czyli odwrotnie jak w przypadku brokuła, tak? Od którego jakby pochodzą. Jednakże no, chciałabym podkreślić, że tutaj osoby zdrowe, które nie mają nietolerancji, mogą spokojnie spożywać warzywa krzyżowe, nawet codziennie.
A czy fermentacja może przyczynić się do zmniejszenia ilości goitrogenów?
W wyniku fermentacji glukozynolany ulegają całkowitej degradacji już nawet około 4 dnia fermentacji, tak? Więc w kiszonej kapuście, czy w soku powstałym z kiszonej kapusty, obserwujemy już tylko zawartość tych produktów degradacji. I tutaj zgodnie z badaniami, które prowadziliśmy nawet u nas w instytucie, w samej kapuście tego na przykład OZT nie stwierdzamy, a w soku już niewielkie ilości są, co oznacza, że wypłukuje się bardzo łatwo do tego soku. Przy czym te ilości znowu są tak nieduże, że ten sok jakby śmiało możemy spożywać, ponieważ sam sok też ma bardzo dużo związków biologicznie aktywnych i cennych właściwości, więc tutaj ta ilość OZT na pewno nam nie zagrozi.
A jeśli chodzi o obróbkę tych warzyw, to w jakiej postaci je przetwarzać, żeby były dla nas najzdrowsze?
Glukozynolany są związkami całkiem stabilnymi na temperaturę, na różne warunki, w jakich się znajdują. Jednakże już najmniejsza obróbka, która wiąże się z uszkodzeniem tkanki, na przykład podczas krojenia, miażdżenia czy siekania, powoduje uwolnienie tego enzymu mirozynazy i hydrolizę glukozynolanów. I można ten proces ograniczyć, na przykład warzywa blanszując, czyli zalewając wrzątkiem. Wtedy dochodzi do jakby inaktywacji samego enzymu, więc już ta jakby degradacja enzymatyczna nie zachodzi. A produkty degradacji glukozynolanów są związkami bardzo lotnymi, dlatego bardzo intensywnie czujemy ich zapach. Dlatego też im dłużej będziemy je gotować, tym więcej związków nam po prostu ucieknie. Dodatkowo też związki te bardzo łatwo wypłukują się do wody. Więc jeżeli na przykład gotujemy warzywa krzyżowe, starajmy się je gotować jak najkrócej, żeby ten czas na odparowanie czy wypłukanie do wody był jak najkrótszy. Oraz na przykład wykorzystajmy tą wodę jako podstawę do sosu czy zupy, tak? Dobrym sposobem obróbki warzyw krzyżowych jest gotowanie na parze, gdzie jakby nie ma tej możliwości wypłukania się. I bardzo duże ilości zostają w samym warzywie. Ciekawą formą obróbki warzyw krzyżowych jest popularny w krajach azjatyckich typ gotowania stir fry, czyli smażenie w ruchu w woku na bardzo rozgrzanym oleju. I badania wykazały, że straty związków biologicznie aktywnych, tych, o których rozmawiamy, były niższe niż podczas gotowania. Nie zapominajmy także o kiszeniu warzyw, które są bogatym źródłem związków biologicznie aktywnych, produktów degradacji glukozynolanów, a także probiotyków, które mogą być bardzo, jakby mieć korzystne właściwości dla naszego zdrowia.
A czy kalafior i brokuł można jeść na surowo?
Jak najbardziej. Warzywa krzyżowe możemy spożywać w formie gotowanej i surowej. Surowy brokuł możemy na przykład dodać jako składnik soku warzywnego, bądź też sałatki. Mogą posłużyć także jako zdrowa przekąska do pochrupania. Pamiętajmy tylko, aby dobrze je umyć, żeby nie zawierały jakichś zanieczyszczeń. I co ciekawe, liście brokułów, które najczęściej wyrzucamy i traktujemy jako odpad, są bardzo dobrym dodatkiem do sałatek o takim delikatnie ostrawym smaku. A liście kalafiora na przykład możemy użyć do robienia gołąbków zamiast kapusty.
No dobrze, to w takim razie podsumujmy. Matka Natura oferuje nam dary, które w naturalny sposób przyczyniają się do zachowania zdrowia i uniknięcia wielu problemów, ale to od nas zależy, czy wykorzystamy mądrze produkty, które mamy przecież na wyciągnięcie ręki. Zróżnicowana dieta bogata w składniki odżywcze to profilaktyka, jak powiedziałyśmy. jesteśmy, a wiedza, jak z tego korzystać, to gwarancja życia w zdrowiu przez długie lata. Tę wiedzę mają naukowcy i chętnie się nią dzielą, a dziś swoją wiedzą na temat roślin krzyżowych podzieliła się z nami dr Natalia Drabińska z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. A z przyjemnością wysłuchała Dorota Grzymska. Dziękuję.
Dziękuję.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.